Intel nie jest pierwszą znaną każdemu wielką technologiczną marką, która powstała w dzisiejszej Dolinie Krzemowej. Ten prymat należy do firmy Hewlett-Packard, założonej jeszcze przed II wojną światową. Ale choć sukces Doliny Ojców ma wielu, to właśnie Intel pod wieloma względami stał się wzorcem kalifornijskiej firmy. Z jednej strony luzackiej i jakże odmiennej od hierarchicznych korporacji, a z drugiej strony takiej, która bezwzględnie walczy o swoją rynkową pozycję. Dlaczego akurat ta firma stała się inspiracją dla wielu dziesiątek późniejszych startupów? Dlaczego Intel, który wkrótce zacznie stawiać pod Wrocławiem swój zakład, jest tak istotny dla losów nie tylko Kalifornii, ale całego technologicznego prymatu USA? Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z CepTechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej, po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Krzem do Doliny przywiózł William Shockley w postaci tranzystora, którego zresztą był współwynalazcą. Shockley to kontrowersyjna postać, bez wątpienia wybitnie inteligentny wynalazca, którego paskudny charakter i wybujałe ego dorastało wielkości jego inteligencji. Po kłótni wewnątrz Bell Labs, w którym pracując Shockley przyczynił się do powstania tranzystora, Shockley w roku 1955 wyniósł się na zachodnie wybrzeże i założył tam Shockley Laboratories, firmę mającą zająć się komercjalizacją nowego wynalazku. O lokalizacji firmy zdecydował częściowo przypadek. Palo Alto, po sąsiedzku z kampusem Uniwersytetu Stanforda, dziś ulokowane w samym sercu Doliny Krzemowej, było jego rodzinną miejscowością. Wciąż mieszkała tam jego schorowana mama, którą chciał częściej odwiedzać, tym chętniej uległ więc namową jednego z profesorów Stanforda, żeby właśnie w tej okolicy ulokować swoją firmę. Shockley zrekrutował do pracy bandę młodych, 20-paroletnich, wybitnych postaci. Jak na tamte czasy przystało, wyłącznie mężczyzn. To było uczucie, jakbym odebrał telefon i rozmawiał bezpośrednio z Bogiem, stwierdził jeden z rekrutowanych, Robert Noyce, który jeszcze na uczelni zafascynował się tranzystorami i kiedy jako 20-parolatek z doktoratem na koncie odebrał telefon od mającego wkrótce otrzymać Nagrodę Nobla Williama Shockleya, nie wahał się długo, rzucił swoją pozycję w poprzedniej firmie i przeniósł się na zachodnie wybrzeże. Opromieniony sławą Shockley ściągał wybitnych. Noyce, tak jak na przykład Gordon Moore, stawili się na wezwanie. Tutaj mała anegdotka, Robert Noyce nie tylko stawił się na wezwanie, ale i zaliczył prawdziwe wejście smoka. Po kilkusetkilometrowej podróży przyjechał w samą porę na pierwszą firmową imprezę. Totalnie padnięty i spragniony padł na jedno z krzeseł, chwycił wielkie naczynie z czerwonawym płynem i wypił wielkimi haustami. Kombinacja zmęczenia i płynu, który okazał się alkoholową sangrią, niemal natychmiast uśpiła siedzącego na biurowym krześle Noyce'a, więc swoich kolegów z pracy poznał tak naprawdę dopiero następnego dnia. Ale Shockley Labs, mimo zgromadzonego talentu i posiadania noblisty na czele firmy, nie zostało firmą założycielem nowoczesnej mikroelektroniki. Paskudny charakter szefa szybko dał o sobie znać. Atmosfera zaczęła się błyskawicznie psuć. Shockley torpedował dobre pomysły tylko dlatego, że nie on był ich autorem. Zaczął popadać w paranoję. W pewnym momencie skierował wszystkich pracowników na badanie wykrywaczem kłamstw, aby znaleźć winowajcę tego, że jedna z sekretarek przecięła skórę kartką papieru. Rozczarowanie i zdenerwowanie młodych i ambitnych inżynierów zaczęło narastać. Siódemka pracowników zaczęła zastanawiać się nad odejściem z firmy i być może założeniem własnej. Dziś w dobie startupowej kultury wydaje się to absolutnie logicznym i prostym krokiem, wówczas bynajmniej takie nie było. Własne przedsiębiorstwa w młodym wieku zakładali inżynierowie, którzy z jakiegoś powodu byli outsiderami. Najczęściej chodziło tu o wcale nie pozytywne powody, czyli albo wady charakteru, albo wręcz dyscyplinarne zwolnienia uniemożliwiające im podjęcie pracy w wielkich firmach. A w związku z tym bardzo mało było dostępnego finansowania dla nowych przedsiębiorstw, szczególnie zakładanych przez młodych i to w branży, która dopiero powstawała. Dlatego pierwsze spotkania buńczucznej siódemki z Arturem Rockiem, poszukującym dla nich finansowania, były niezwykle trudne. Poza problemami ze znalezieniem finansów, brakowało im oczywistego lidera, który stałby się szefem nowej firmy. W końcu siódemka namówiła wahającego się wciąż, czy pozostać z Williamem Shockleyem, Roberta Boba Noisa, aby przyszedł na spotkanie z nimi. To kolejne spotkanie odbyło się w prywatnym pokoju restauracji hotelu Clifton w Kalifornii i tam właśnie poza już znaną Arturowi Rockowi siódemką przybył również Robert Nois. Później Artur Rock powiedział: od razu było dla mnie jasne, że to ich naturalny lider. Zawsze, kiedy zaczynał mówić, wszyscy patrzyli na niego. Koniec cytatu. Wszyscy znaleźli się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Tego dnia, w 1957 roku, została założona firma Fairchild Semiconductor, a grupa 8 buntowników wraz z Noisem przeszła do historii jako zdradziecka ósemka. Zdradziecka ósemka, w której ważne role odgrywał prezes Noise, ale również wspomniany Gordon Moore, sprawnie rozwijała półprzewodnikową elektronikę w tym nowym przedsiębiorstwie. Pierwsze 100 tranzystorów Fairchild zamówiło wojsko do pocisków międzykontynentalnych z głowicami jądrowymi. Kolejne zamówiła NASA dla programu kosmicznego, programu Apollo, który miał wylądować na Księżycu. Już w 1958 roku Noise, równolegle do pracującego dla Texas Instruments Jacka Kirby'ego, opracował układ scalony, drugi przełom w krzemowej elektronice. Układ scalony był połączeniem wielu tranzystorów w jednym elemencie, co znacząco podnosiło ich niezawodność, no i zwiększało moc obliczeniową. Noise, w którego naturze leżało raczej przekonywanie niż rozkazywanie, dzięki temu, co wspomina wielu jego współpracowników, że roztaczał wokół siebie taką naturalną aurę lidera, przekonał swoich współpracowników do postawienia właśnie na układy scalone. Wtedy była to ryzykowna decyzja i wcale nie taka oczywista jak dzisiaj, ale okazała się strzałem w dziesiątkę. W ciągu zaledwie paru lat, do roku 65, amerykański rynek układów scalonych wzrósł bagatela 275-krotnie. Ale choć Fairchild Semiconductor błyskawicznie się rozwijał, miał na szyi zaciśniętą pętlę. Kiedy zdradziecka ósemka szukała finansowania, znalazła właściwie tylko jedną osobę chętną do sfinansowania nowego przedsięwzięcia. Był nią William Fairchild, spadkobierca wielkiej fortuny, do którego należała cała grupa przedsiębiorstw o nazwie Fairchild, produkująca na przykład elementy aparatów fotograficznych. Fairchild, zgadzając się na finansowanie, wpisał w umowę klauzulę pozwalającą mu na wykup udziałów zdradzieckiej ósemki za zaledwie 3 miliony dolarów. I widząc dynamiczny rozwój firmy, stwierdził, że mu się to opłaca, co dla niego było rzeczywiście świetną decyzją. W samym 1967 roku, mający już 11 tysięcy pracowników, dział półprzewodników, czyli właśnie Fairchild Semiconductor, przyniósł aż 12 milionów dolarów zysku, więc ta kwota wykupu była zaledwie kwartalnym zyskiem firmy. Wykupieni z udziałów ambitni współzałożyciele firmy stali się bogatymi, ale jednak jedynie pracownikami nie swojego już przedsiębiorstwa. I chociaż przynosiło ono większość zysków całej grupy Fairchild, to dodatkowo centrala ulokowana na wschodnim wybrzeżu i chyba średnio rozumiejąca rynek elektroniki zaczęła ciąć budżety na badania i rozwój. Do tego doszły kolejne powody kłopotów. Noise, podobnie zresztą jak Moore, nie należeli do rozkazujących liderów. Woleli podczas często wielogodzinnych spotkań zadawać pytania, rozmawiać, wysłuchując wszystkich, szukając kolegialnie najlepszych inżynieryjnych rozwiązań. Jeden z pracowników firmy wspominał po latach: Szefowie dali nam możliwość pracy w taki sposób, w jaki uważaliśmy za najkorzystniejsze. Można by powiedzieć, że nasi menedżerowie sami nie wiedzieli, jak to robić, to my byliśmy ekspertami, dlatego pozostawili to wszystko nam. To, co świetnie sprawdzało się w prowadzeniu projektów badawczych, zaczynało jednak być problemem przy prowadzeniu całego działu półprzewodników, który musiał skupić się przecież również na produkcji, marketingu, sprzedaży czy sprawdzaniu jakości. Brak rozkazów i jasnego kierunku powodował niedecyzyjność przedsiębiorstwa. Kultura długich spotkań, na których wszyscy mogą się wypowiedzieć, utrudniała pracę w dużej skali i przy dużej liczbie spraw do załatwienia. Pewnego dnia, zmęczony atmosferą w firmie Noyce, podszedł do Gordona Moore'a, który w międzyczasie zastąpił go na stanowisku szefa badań, gdy Noyce awansował. Robert powiedział: Gordon, a nie chciałbyś ze mną założyć firmy? Zdziwiony nieco Moore na początku był sceptyczny. W 1958 roku to on wraz z innymi namawiał opornego Noyce'a na porzucenie Williama Shockley'a. Teraz jednak sytuacja była trochę inna. Byli relatywnie bogatymi ludźmi, pracującymi na wysokich stanowiskach. Gordon Moore zdawał sobie sprawę, że założenie nowej firmy to ogrom nadliczbowych godzin i ogromny wysiłek, o który zdecydowanie trudniej, jeśli jesteś ponad 40-letnim facetem, który naprawdę już nie musi zabijać się o pieniądze. Ale to nie zatrzymało Noyce'a. On w roku 1968 zrezygnował z posady w Fairchild Semiconductor. A Gordon Moore po tygodniach wahań podążył jednak za starym kolegą. Razem wybrali się więc do Artura Rocka, który pomagał załatwiać finansowanie ich poprzedniego przedsięwzięcia. Ten od czasu założenia Fairchild zdążył przenieść się z Nowego Jorku na zachodnie wybrzeże i zaczął pomagać finansować wiele nowych firm, których całkiem sporo w międzyczasie założyli odchodzący od Fairchild inżynierowie. Zdawał sobie więc sprawę z sytuacji w firmie i domyślał się, że jej założyciele sami długo takich warunków nie wytrzymają. Przywitał Moore'a i Noyce'a z uśmiechem krótkim pytaniem. Dlaczego tak długo musiałem na was czekać? Pomiędzy 58 rokiem, w którym założony został Fairchild Semiconductor, a 68, w którym Noyce i Moore zrezygnowali z pracy w tej firmie, minęła zaledwie dekada. Ale w tej dekadzie zmieniło się bardzo wiele. I najlepiej pokazuje to, jak wyglądało szukanie finansowania nowego przedsięwzięcia tych dwóch wynalazców. W 58 roku Rock, jak już wspominałem, miał ogromny problem ze znalezieniem choćby jednego inwestora dla zdradzieckiej ósemki. Z kilkudziesięciu kontaktów tylko Fairchild był zainteresowany. Dekadę później sytuacja była zupełnie odwrotna. Kiedy Rock zaczął zbierać zapisy na inwestycje w nowe przedsięwzięcie Moore'a i Noyce'a, potencjalni inwestorzy chcieli wykupić więcej akcji, niż Rock był w stanie im zaoferować. A firma nie miała nawet planu ani produktu. Inwestorzy go w ogóle nie potrzebowali. Inwestowali bowiem w dwóch najbardziej doświadczonych inżynierów w branży elektronicznej. Artur Rock w końcu sam spisał na kolanie, mający niecałe 3 strony, opis firmy i biznesplan, jak sam twierdził, bo niektórzy lubili mieć jakąś podkładkę w szufladach. Przyznawał później: napisałem ten dokument, ale on zupełnie nic nie mówił. Już miesiąc później spółka zaczęła działać, początkowo pod nazwą NM Electronics, od inicjałów dwóch wynalazców. Szybko zmienili jednak nazwę na nieco bardziej chwytliwą i z wielu wybrali nazwę Intel. Tę firmę kojarzymy dziś pewnie z naklejek na pecety i laptopy zawierające jej procesory, ale jej znaczenie wykracza daleko poza design i produkcję mikrochipów, nawet pomimo tego, że ta firma wciąż jest na podium najbardziej zaawansowanych firm projektujących i produkujących mikrochipy. Intel rozpropagował zupełnie nowy wzorzec amerykańskiej kultury pracy. Mając w pamięci swoje doświadczenia z Fairchild, założyciele wspólnie z Arturem Rockiem zastanawiali się, jak utrzymać dobrych pracowników dłużej. W końcu któryś z uczestników spotkania miał rzucić: dlaczego wszystkim pracownikom nie damy opcji na wykup akcji firmy? Artur Rock wspomina padające argumenty. Przecież pracują poniżej ceny rynkowej i powyżej godzin rynkowych, czy nie powinni mieć więc udziału w owocach tej pracy, jeśli takie będą? Każdy pracownik Intela, niezależnie od branży i stanowiska, już po roku pracy mógł zacząć obejmować udziały w przedsiębiorstwie. Pomysł dzielenia się akcjami tak szeroko był zupełnie nowatorski. I to faktycznie przywiązywało pracowników oraz związywało ich los i rozwój z firmą. Firma wyróżniała się też równością wśród pracowników. Jak pisze Walter Isaacson w książce Innovators, nie było zarezerwowanych dla menedżerów miejsc parkingowych, ani też zamkniętych biur na wyłączność dla wyższych szarż. Kiedy jakiś gość przychodził na spotkanie, sekretarka prowadziła go do kubikla Gordona Moore'a, ponieważ jego miejsce pracy nie wyróżniało się zupełnie niczym wśród setek innych kubiklów w biurze. Ba, Gordon zauważył, że w wielu firmach szefowie siedzą przy wielkich mahoniowych biurkach, podczas gdy sekretarki przy małych aluminiowych. Ostentacyjnie więc wybrał na swoje biurko podniszczonego aluminiowego potworka, podczas gdy najlepsze z dostępnych lądowały przed sekretarkami. Jednak nie o biurka oparta jest kultura firmy. Wpływ na działanie Intela miała też prawdopodobnie religia Boba Noyce'a. Był wychowany w kościele kongregacjonalistycznym, a ten odłam protestantyzmu stawia na samoorganizację wspólnot i odrzuca hierarchiczność widoczną w wielu innych kościołach. Dlatego w Intelu Noyce i Moore zaszczepili antyhierarchicznego ducha współpracy. Kiedy pewien młody pracownik, przychodząc po raz pierwszy do pracy, poprosił Boba Noyce'a o pokazanie mu rozpiski hierarchii firmowej, ten w odpowiedzi narysował na środku białej kartki kółko, w którym umieścił imię pracownika. Następnie dookoła kółka powypisywał imiona współpracowników, z którym ten będzie miał na co dzień do czynienia. Szefowie firmy nie lubili konfliktu, za to umiejętnie inspirowali pracowników. No i stworzył wizję, ale powstrzymywał się od szczegółowego rozpisania ról i metod ich osiągnięcia, zostawiając innym pole do popisu. Na spotkaniach głównie zadawał pytania i ewentualnie sugestywnie milczał, o czym wspomina wielu jego współpracowników. Odpowiednia doza milczenia, okazuje się, pozwalała pracownikom wpaść na niekonwencjonalne rozwiązania. Ale tutaj pewnie zapali się lampka w głowie drogiego słuchacza, ta oparta o długie dyskusje kultura współpracy była przecież jednym z problemów w firmie Fairchild. Dlaczego w Intelu stała się nagle elementem sukcesu? Jak przy dobrym przepisie na ciasto, kluczowe było odpowiednie dobranie jeszcze jednego składnika, które zamieniło zakalec w dobrze wyrośnięty wypiek. Kiedy Gordon Moore, odchodząc z Fairchild, powiedział swojemu współpracownikowi Andiemu Grove, że odchodzi, ten krzyknął: "Idę z tobą!" Po latach Gordon Moore śmiał się, no tak właśnie wyglądała rekrutacja. Andy Grove był węgierskim Żydem. Przeszedł przez przedwojenne dyktaturalne rządy regenta Hortiego, niemiecką okupację Węgier, udało mu się uniknąć wywózki do Auschwitz. Później z kolei na własne oczy obserwował węgierski komunizm i walki w Budapeszcie roku 1956. Po nich jego rodzina postanowiła emigrować. Przedostała się przez granicę do Austrii, a stamtąd wyjechała do USA. Nie było to więc spokojne dzieciństwo typowe dla amerykańskich dzieci i być może dlatego Andy patrzył na zarządzanie firmą inaczej niż choćby Noyce i Moore. Grove wniósł do Intela wymaganie odpowiedzialności od pracowników, branie na klatę błędów i złych decyzji. W krytycznych momentach potrafił zainterweniować, podjąć decyzję i wymagać jej respektowania od innych, albo nawet emocjonalnie wybuchnąć. Do firmy wniósł umiejętność ukierunkowania wysiłków, ale i bezwzględną biznesową walkę o rynek. Intel został więc założony jako dwugłowa hydra, ale Andy Grove stał się wkrótce jej trzecią głową. Noyce był człowiekiem od pomysłów, umożliwienia ludziom dyskusji, twarzą firmy na zewnątrz. Moore pracował z inżynierami, pomagając przekuć pomysły w konkretne rozwiązania. Grove został tym złym policjantem, który narzucił firmie decyzyjność i skupienie na celu. "Tylko paranoicy przetrwają", było jego hasłem, w którym odnaleźć można nuty trudnych wspomnień żydowskiego emigranta z Europy Środkowej. Intel stał się jedną z najbardziej innowacyjnych firm w drugiej połowie XX wieku, również dzięki tej samodzielności, równości, współodpowiedzialności każdego pracownika oraz bezwzględności dodanej przez Andy'ego Grove'a. Już w roku 71, zaledwie 3 lata od powstania, Intel wypuści to, co nazwie komputerem w chipie, czyli mikroprocesor Intel 4004. Mikroprocesor był trzecim wielkim wynalazkiem ery krzemowej elektroniki po tranzystorze i układzie scalonym. Do tej pory produkowano bowiem wyspecjalizowane zestawy układów scalonych do konkretnych zastosowań, np. w kalkulatorze. Mikroprocesor z kolei był narzędziem uniwersalnym, technologią ogólnego przeznaczenia. Można było go programować w formie kodu programistycznego. Przestawało być ważne, czy miał wylądować w komputerze, samochodzie czy drukarce, a to umożliwiło jego masową produkcję i zmniejszało koszty. Tworząc nową drukarkę, firmy nie musiały już na miesiące wcześniej zamawiać osobnej linii produkcyjnej, projektować nowego układu. Brały jeden z dostępnych modeli spółki, kupowały jego dowolną ilość i mogły zaprogramować go do realizowania potrzebnych zadań. 3 lata później powstanie mocarny model Intel 8080. Jego reklamy znajdą się w gazetach w Stanach Zjednoczonych. Będą krzyczeć: mikrokomputer 8080 już tu jest. Łatwy w obsłudze, prosty do zaprogramowania, 100 razy bardziej wydajny. I tę reklamę zaprojektowała przyszła legenda marketingu Doliny Krzemowej, Regis McKenna. Mikroprocesor stał się tym urządzeniem, które wkrótce pozwoliło na powstanie PC, czyli komputera osobistego. I po raz pierwszy umożliwiło, żeby elektronowe mózgi trafiły pod strzechy. Intel stał się wzorcem firmy z Doliny Krzemowej. Po pierwsze, jego twórcy wraz z Arturem Rockiem byli odpowiedzialni za powstanie działki tzw. przedsiębiorczego kapitału, czyli venture capital. Finansowanie, które pozwalało znajdywać pieniądze na rozwój nowych firm, tworząc dla ambitnych inżynierów alternatywę do pójścia do korpo na całość trwania swojej kariery. Po drugie, Intel rozpowszechnił nową kulturę firmy. Jeśli dzisiejsze startupy kojarzą się z brakiem sztywnych garniturów, ubraniem w bluzy, czapki z daszkiem, brakiem hierarchicznego podziału na pracownikach przy biurkach na open space'ie czy brakiem szefów w osobnych pokojach, to właśnie dzięki Intelowi. Choć ta kultura czerpała też ze specyficznego sposobu bycia ludzi na zachodnim wybrzeżu, którzy w ogóle odrzucali tą taką sztywność garniturów z Nowego Jorku i całego wschodniego wybrzeża, miała też źródła w firmie Hewlett-Packard, która w czasie wojny musiała pozbyć się wielu pracowników, którzy po prostu pojechali walczyć i okazało się, że trzeba postawić na samodzielność i kreatywność pracowników, żeby rozwiązać istniejące problemy, bo po prostu nie ma wystarczającej dużej liczby menedżerów i doświadczonych inżynierów, żeby pomóc je rozwiązać szeregowym pracownikom. Ale to właśnie Intel te zalążki kultury zniósł na nowy poziom, stał się marką znaną w całych Stanach Zjednoczonych, reklamy jego produktów trafiały do gazet, a mikroprocesor okazał się hitem. I dzięki temu kolejne generacje młodych wynalazców, przedsiębiorców, biznesmenów i hochsztaplerów wzorowały się właśnie na kulturze zapoczątkowanej przez Intela. Ale wspominając o sukcesach, musimy też pamiętać, że Dolina Krzemowa na początku lat 70. to wciąż nie była ta dolina, którą znamy dzisiaj. Ona wciąż nie była predysponowana do stania się centrum cyfrowego świata. Oczywiście istniały ku temu pewne przesłanki i już w latach 60. było widać, że rodzi się tam coś ciekawego. Zresztą między innymi dlatego w latach 60. przyjechał tam Charles de Gaulle, wówczas prezydent Francji. Ale na przykład Intel nie był wciąż największym graczem na rynku producentów elektroniki. W roku 75 dwukrotnie większą sprzedaż mikroprocesorów miała firma National Semiconductor. Ale równolegle zaczęła zachodzić tektoniczna zmiana, która miała z czasem zwrócić uwagę świata na właśnie Dolinę Krzemową, a Intelowi pomóc osiągnąć wielki sukces. Fairchild i inne firmy z lat 60. dostarczały komponenty dla zbrojeniówki i NASA. U progu lat 70. elektronika zaczęła trafiać coraz szerzej na półki sklepowe. Każdy mógł kupić mikroprocesor i zacząć z nim eksperymentować, zacząć go programować. Coraz częściej był to procesor Intela, a firmie wkrótce pomogło to, że nowy konsumencki sektor elektroniki powstał w Dolinie Krzemowej. To już temat na zupełnie inny odcinek o tym, jak powstały komputery osobiste, odcinek o hipisach z Kalifornii i o Steve'ie Jobsie. I to już wszystko na dziś. Za tydzień odcinek o postaci, która przez wielu nazywana jest ojcem technologicznej supremacji Stanów Zjednoczonych, o człowieku, który był szefem Oppenheimera, o którym film właśnie wchodzi do kin. Postaci, która według mnie jest absolutnie nietuzinkową i jest kluczem do zrozumienia, dlaczego po II wojnie światowej Stany Zjednoczone tak sprawnie połączyły naukę, technologię, gospodarkę i wojsko. Jeśli chcesz usłyszeć ten odcinek, zachęcam do subskrybowania kanału, czy to w Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czy gdziekolwiek indziej go słuchasz. Pamiętaj, że podcast jest również na YouTubie. Za wszelkie subskrypcje, oceny, lajki serdecznie dziękuję i do usłyszenia.